Partnerem podcastu jest Big Info Monitor. To jest podcast Strefa Ekspertów. Kinga Jurga, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Strefy Ekspertów. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat finansów Polaków. Ze mną profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, przyczynkiem do naszego spotkania jest jeden z najnowszych raportów państwa autorstwa, który dotyczy kultury finansowej Polaków. Ale zanim zadam pytanie, jak bardzo kulturalni jesteśmy, to na początku taka ciekawa liczba, myślę, dla naszych słuchaczy. 130 miliardów złotych to jest suma zaległych długów na ten moment odnotowanych przez państwa u Polaków. To jest dużo, mało. Jak się ta wartość zwiększyła na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy?
To znaczy, powiemy tak, te 130 miliardów składają się dwie grupy. To długi zarówno przeterminowane osób fizycznych, tak? Czyli Polaków, ale także mikroprzedsiębiorców. Na samych konsumentów przypada 85 miliardów złotych, to jest bardzo duża kwota. I po połowie jest to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek niespłaconych w terminie, ale co ciekawe, druga połowa to są tak zwane zobowiązania pozakredytowe, czyli niezapłacone rachunki za telefon, za internet, za mieszkanie. No i niestety jazda na gapę. No i niestety, co zawsze mnie boli, niezapłacone alimenty na rzecz dzieci. No i ta kwota rośnie nam tutaj. Może nie tak dużo rośnie, ale trochę rośnie. Ale właśnie to, co mnie bardzo niepokoi, to są te pozakredytowe zobowiązania. Bo jeżeli chodzi o te kredytowe, to one tak gdyby stanęły w miejscu te przeterminowania. Natomiast rosną nam przeterminowania właśnie z tytułu tych pozakredytowych zobowiązań Polaków.
Z czego to może wynikać? Czy to jest tak, że w przypadku kredytów i pożyczek mamy po prostu, mówiąc kolokwialnie, większy bat, który nas dyscyplinuje, a w przypadku tych pozostałych rzeczy niestety wiemy, że nie spotka nas zbyt duża konsekwencja za niepłacenie?
No właśnie, to chyba pani redaktor dotknęła fundamentalnej kwestii, prawda? Czyli boimy się instytucjonalności, czy instytucji, prawda? Czyli banków, czy firm pożyczkowych. Natomiast to, że jadę bez biletu na gapę, proszę sobie wyobrazić, że 18% ankietowanych przez nas osób w naszym badaniu stwierdziło, że miało przypadek jazdy bez zapłacenia za ten przejazd. Czy tak naprawdę to bez mocno słowa użyję, po prostu kradzież. Bo przecież ten przewoźnik wydaje swoje środki na to, żeby ten przewóz zagwarantować. Inni pasażerowie płacą za ten przejazd, ktoś nie płaci, a to znaczy, że ten przewoźnik będzie potem przerzucał te niezapłacone przejazdy na cenę dla wszystkich i tak naprawdę za nieuczciwość płacą uczciwi Polacy.
To myślę, że to jest dobry moment na wprowadzenie pojęcia etyki finansowej, bo o to państwo też pytali w tym raporcie. I tu pojawia nam się, powiedziałabym, bo już trochę tych raportów w pracy przez moje ręce przeszło, że takie dosyć typowe zjawisko, ale tym razem rzeczywiście bardzo szokujący wynik. Jest rozdźwięk pomiędzy tym, co Polacy deklarują we wszystkich badaniach, a pomiędzy tym, co potem pokazują liczby i prawdziwe życie, bo uczestnicy tego badania pytani o zagadnienia dotyczące etyki finansowej i o przywiązanie do takich zagadnień, to tutaj deklarują aż w 85%, że ono jest bardzo wysokie. No a potem mamy takie liczby, jakie mamy.
Tak, no i z drugiej strony.
Czyli niekulturalnie tak, jednak.
Ponad 80 parę procent twierdzi, że oni się zachowują etycznie, moralnie. Ta ich kultura finansowa jest taka, że zawsze za wszystko opłacą. A z drugiej strony wskazują, że 45% Polaków zachowuje się nieetycznie, niemoralnie i nie mają tej kultury. No ale to tak można do literatury sięgnąć. Już Henryk Sienkiewicz mówił o aspekcie Kalego, prawda? Czyli jak Kali ukraść krowę, to jest dobrze, jak Kalemu ukraść, to jest źle. Ale wracając też do Biblii, tak, możemy też do tego nawiązać, do przysłów, na temat belki w oku, prawda? No to jest właśnie to, że u siebie nie widzimy pewnych zachowań, a u kogoś widzimy. Najgorsze jest to, że jest aspekt związany, że pewne nasze nieetyczne zachowania próbujemy racjonalizować i próbujemy przyjąć, że to nie jest zachowanie nieetyczne. Prawda? Czyli na przykład, jeżeli ktoś mnie poprosi o to, czy można zrezygnować z zapłacenia podatku VAT, a wtedy będzie tańsza usługa na przykład budowlana. I część Polaków na to się zgadza. A to tak naprawdę jest okradanie własnego państwa i trzeba mieć świadomość konsekwencji, prawda? Czyli my wymagamy od państwa jakości usług publicznych na bardzo wysokim poziomie, ale z drugiej strony podatki służą właśnie do finansowania tych usług. Czyli jeżeli ja okradam państwo z dochodu budżetowego z tytułu VAT-u, to tak naprawdę okradam samego siebie potem z jakości tych usług. I to jest niestygmatyzowane. Problem braku stygmatyzowania społecznego różnych nieetycznych takich zachowań. Tak samo z tymi alimentami. Czyli jest przyzwolenie ogólne do niepłacenia podatku, bo takie osoby nie są stygmatyzowane. To jest podobnie jak z jazdą niestety pod wpływem alkoholu wśród kierowców. My jako Polacy nie mamy takiego, można powiedzieć, podejścia, że to jest coś negatywnego i powinniśmy takie osoby właśnie wskazywać, że to jest bardzo niekorzystne zachowanie, zarówno płatnicze, jak i takie można ogólnospołeczne powiedzieć. Niestety u większości Polaków jest takie podejście, że jeżeli ktoś zwracałby taką uwagę, to jest donosicielstwo. Znaczy u nas takie zachowania prospołeczne, prawda, czyli nieakceptowania takich zachowań, o których wspominam, jest uznawane za donosicielstwo, a nie za taką cechę budowania takiej kultury i takiego kapitału społecznego, zaufania.
Ale z drugiej strony, co ciekawe, jeżeli ja skorzystam gdzieś właśnie tylko dla siebie, to jestem cwaniakiem też.
Może cwaniak to też takie już trochę stygmatyzuje, tak?
No właśnie, ale w sensie mówię o tym, że ten cwaniak jest w pewnych środowiskach uważany za gloryfikację.
Tak.
Jestem super, bo jestem cwaniakiem.
Tak, poszukałem system, tak. Nie mam wyrzutów, tak? No właśnie, ma pani redaktor tutaj rację, że z jednej strony nie stygmatyzujemy, a z drugiej strony właśnie pokazujemy taką postawę pozytywną, a to się wydaje mi się, że to jest aspekt historyczny. Dlatego, że jak sięgniemy do historii, no to były jednak zabory, ponad 20 parę lat, była potem okupacja, potem był komunizm i u nas chyba się jeszcze, mimo tych 30 paru lat, nie wytworzyła taki aspekt, że to państwo jest nasze, prawda? Że te instytucje państwowe są nasze. W związku z tym, jeżeli oszukam tę instytucję państwową w różnym aspekcie, czy instytucję finansową, to w cudzysłowie może być to zachowanie patriotyczne, bo tak przez wieki było. Instytucje były obce, więc jeżeli udało mi się oszukać tę instytucję, to znaczy to była postawa patriotyczna. Nie rozumiemy, że tak naprawdę to jest nasze państwo i okradamy samych siebie, albo okradamy innych współpodatników, którzy są uczciwi w swoich działaniach.
Ale z drugiej strony, panie profesorze, bardzo dużo jest przypadków nagłaśnianych przez media, w których obywatele dostają sygnał,
że można.
Nie tyle, że można, co że te środki, które ja tak sumiennie wpłacam, są źle wydatkowane, są defraudowane, że ci kolejni politycy z różnych opcji politycznych pozwalają sobie na zbyt wiele, no więc jaki jest sens, żebym ja tak płacił te wszystkie podatki do skarbowej kasy?
No to ma pani redaktor bardzo ciekawy temat na temat moralności i etyki w polityce, prawda? Tam tego nie ma. Ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli...
A to od kogo powinniśmy zacząć? Od polityka czy od obywatela?
Nie. W ogóle powinniśmy zacząć od uczenia na najniższym poziomie, nawet już przedszkolu, postaw moralnych i etycznych. Znaczy, jak nie będzie fundamentu...
Jest etyka w szkole.
Ale nie jest prowadzona. No, ale ile osób chodzi o tę etykę? Jak ona
wszystkie
jest prowadzona?
Te, które nie chodzą na religię.
No, dlaczego nie chodzą? Bo nie chcą na religię, prawda? Znaczy, chodzi mi o to, że nie zbudujemy nowoczesnego państwa, nowoczesnego społeczeństwa bez fundamentu zachowań moralno-etycznych, które budują ten fundament. Żadna inna edukacja, czy finansowa, czy specjalistyczna, nie będzie nic warta, jeżeli nie będzie na twardym, moralnym, takim etycznym fundamencie, bo to buduje poziom zaufania. Proszę sobie też z naszych danych wynika, na przykład bardzo ciekawa informacja, że 12% respondentów na przykład miało styczność z tym, że kasjer pomylił się na ich korzyść. I 12% deklaruje, że nie zareagowało. No co znaczy nie zareagowało? To znaczy, że tak naprawdę okradziono tego kasjera. No, to jest tylko człowiek, mógł popełnić błąd, prawda? Przecież on musi zwrócić tą kwotę, na którą się pomylił, na naszą rzecz, swojemu pracodawcy. Czyli tak naprawdę 12% respondentów stwierdziło, że brało czynny udział w tym akcie, można powiedzieć, kradzieży. Tak, mówmy serio.
Aha, ale był też bardzo ciekawy przykład. I tutaj myślę, że już taka jednoznaczna ocena moralna jest jeszcze trudniejsza. Osoby, które na przykład mówiły, że nie chcą paragonu od jakiegoś szewca, takiego, który widać, że wykonuje ten zawód z dziada, pradziada, no i no, nie wiedzie mu się jakoś super, pewnie ledwo wiąże koniec z końcem, to ja nie będę brać tego paragonu, żeby trochę więcej zostało mu do kieszeni. Tutaj mamy intencję jak najlepszą.
No jak tak, tylko że na tym dobrymi intencjami, znowu wracając do różnego rodzaju powiedzeń, no piekło jest wybrukowane, prawda? No ale z drugiej strony pytanie, jak ten szewc nie da nam paragonu, czyli akceptuje i on, i ja to zachowanie nie do końca właściwe, to pytanie, czy on tę usługę dobrze wykona, tak? Bo jeżeli oszukuje, zgadza się na oszustwo fiskalne, to może też oszuka nas w jakości usług, to tak a propos usług budowlanych, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że położę płytki bez faktury, będzie taniej, no ja sobie tak myślę, tak właśnie tak kilka rozmów z takimi osobami miałem, no mówię tak, tylko wie pan, ja tak naprawdę w tym momencie powinienem zakończyć z panem współpracę. Oczywiście z uwagi na to, co pan zaproponował, czyli nie chcę akceptowane przeze mnie takiego zachowania, bo to jest niemoralne niepłacenie podatków, ale z drugiej strony pan u mnie zapalił czerwoną lampkę, bo jeżeli pan proponuje od razu na wstępie fraud, w tym przypadku fraud fiskalny, to jaka ja mam pewność, że pan kładąc płytki nie kupi tańszej fugi i nie powie pan, że ta fuga jest droższa, albo kupi pan tańszy klej, a powie, że pan faktury nie brał, a ta taka była cena. Czy pan też podważa swoją wiarygodność? No tylko, że mówię, no tutaj jest ten element, że dokąd Polacy będą głównie patrzyli na cenę, a niestety patrzą na cenę, no to każda próba zmniejszenia tej ceny usługi, no to jest win-win po obu stronach, prawda? Ja mam taniej, wykonuję tą usługę taniej, no ale tak naprawdę społeczeństwo przegrywa, no bo nie ma środków potem na dobrą jakość usług publicznych. I my potem narzekamy na jakość usług publicznych i musimy te usługi publiczne kupować w sektorze prywatnym. Jeżeli porównamy Skandynawię, tam w latach 70. został taki konsensus pomiędzy społeczeństwem a politykami podjęty, że wysokie podatki, ale gwarancja wysokiej jakości usług publicznych. I może to czas na to, żebyśmy też w Polsce tą rozmowę podjęli, że na co są, co pani redaktor właśnie mówiła, ten aspekt, na co są wydawane na tym pieniądze, no ale to taka dyskusja powinna być. Wydajemy, ale też żądamy z drugiej strony, prawda, na co te środki są. Chcemy transparentności wydawania, chcemy być partycypacyjność tych sposobów wydatkowania tych środków. To wtedy może być inna postawa.
To wracając do tej edukacji, jak państwo sobie wyobrażają, czy jak pan sobie wyobraża dokładnie nauczanie takiej etyki finansowej w szkole?
Przede wszystkim pierwsza zasada, fundamentalna zasada, każde zobowiązanie, jakie masz, to jest twój dług i masz moralny obowiązek spłacić w terminie ten dług, czy każdy dług. Czyli jeżeli ja wynajmuję mieszkanie, to też muszę za to mieszkanie zapłacić komuś. Mam rachunek za telefon, bo skorzystałem, muszę. Jadę z miejsca A do miejsca B, muszę zapłacić za ten przejazd. Czyli pokazywanie dzieciom, że podstawowa cecha, wszystkie swoje długi trzeba spłacać i to spłacać w terminie. I jeżeli chcę zaciągnąć na przykład kredyt, to muszę do tego podejść w sposób odpowiedzialny. Czyli zadać sobie pytanie, czy będę w stanie ten dług swój spłacić w terminie. Na ile moje dochody, na ile moje kompetencje są warte rynkowo, żeby można było ten kredyt zapłacić. Czyli myślę, że od tego trzeba zacząć, a także takie aspekty, o których mówiłem, czyli cała polityka tłumaczyć, na co idą podatki, że to tak naprawdę jest dobrostan naszego społeczeństwa. Jeżeli unikamy podatków, no to oszukujemy samym siebie z jednej strony, bo chcemy mieć dostęp do dobrej jakości usług publicznych, ale tak naprawdę zachowujemy się w sposób bardzo nieodpowiedzialny, nieetyczny w stosunku do innych współpodatników, współrodaków. I to jest właśnie, panie redaktor, taki, można powiedzieć, dysonans, dlatego że bycie uczciwym w tym kraju nie jest pokazywane jako wzorzec. Pani redaktor mówiła, że ten, kto oszukuje, jest w niektórych środowiskach pokazywany jako właściwa postawa. Natomiast chyba za mało też pokazujemy takich dobrych rzeczy, że ktoś płaci te podatki, w Polsce płaci podatki, jak i polski przedsiębiorca, czyli tutaj buduje ten nasz dobrobyt, no i też trzeba mu tutaj w tym wszystkim pomóc.
A taki element podstawowej wiedzy na temat tego, tak jak pan powiedział, jak działają podatki, jak działają określonego rodzaju usługi społeczne. Ja przyznam szczerze, że wielokrotnie w swojej grupie rówieśniczej, ja najmłodsza już nie jestem, spotkałam się z takimi komentarzami, że zwłaszcza tych osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, no że mają bardzo duże obciążenia, bardzo duże opłaty, a z niczego nie korzystają, bo jak przychodzi co do czego, no to kolejka do lekarza jest długa, emeryturę nie pobieram, rentę nie pobieram. My nie mamy takiego bardziej szerokiego, parasolowego spojrzenia, no dobrze, ale to jest tak, że na moją najbliższą rodzinę, w której jest 10 osób, jedna na przykład jest ciężko chora i ona raz na parę lat korzysta z zaawansowanych usług medycznych i to jest trochę tak, że my się składamy na większą grupę ludzi.
Tak, to się nazywa solidarność społeczna. No, solidarność międzypokoleniowa, bo tutaj pani redaktor powiedziała temat emerytur. Nasz system to jest system zdefiniowanej tak naprawdę składki, a nie świadczenia. I to jest system partycypacyjny, czy tak naprawdę dzisiejsze emerytury są wypłacane ze składek nasze, które my wpłacamy do systemu.
Dzisiejsze pokolenie składa się na emerytury tego wcześniejszego.
Tak, pytanie, czy te pokolenie naszych dzieci będzie składało się na nasze emerytury. A
propos, już wiemy, że nie.
Wiemy, że nie. Tu pani podjęła temat działalności gospodarczej. To też są zatrważające przecież dane mówiące o tym, że ponad 90% jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce nie będzie miało emerytury nawet na poziomie minimalnym, a to oznacza, że reszta podatników będzie musiała do tych emerytur dopłacić. Ale jak ktoś tak mówi właśnie, że nie korzysta, a to ja zawsze mam kontrargument. A jeździsz bezpłatnymi drogami? Jeździsz. Przecież drogi się z niczego też nie budują. Nie budują z kosztu utrzymania tych dróg. Także tutaj, no mówię, to co pani redaktor pokazała, holistyczny sposób pokazywania, z czego są finansowane usługi publiczne, jakie jest źródło tego finansowania i im mniej będzie właśnie tych aspektów związanych z płaceniem podatków, rzetelnego płacenia podatków, tym ta jakość jest słabsza. Tak samo, jeżeli chodzi o cały system służby zdrowia. Ja cały czas jako ekonomista podkreślam, bo nazywamy to składką. Mnie uczono, ja uczę, że wówczas możemy nazwać to składką, jeżeli wysokość składki określa mi dostępność do usługi, jakość usługi, a tutaj tego nie ma, więc to raczej z perspektywy ekonomicznej nie jest składka zdrowotna, tylko podatek, który bez względu na to, ile płacę, nie mogę oczekiwać lepszego traktowania. A przy składce tak powinno być, że jednak powinien mieć inny dostęp. No, dyskusja na temat służby zdrowia, jak to wygląda, publiczna, prawda, to tam jest worek bez dna, byśmy pewnie nie wlali, to...
Tak, ona jest w ogóle w tych dniach bardzo gorąca. Tak, to jest bardzo specyficzny przykład, ale to dopytam jeszcze jedną rzecz w tym wątku, żeby też trochę zwiększać świadomość jednak osób, korzystając z okazji, że ktoś nas słucha. Mówił pan już dzisiaj o krajach skandynawskich, to jest taki przykład bardzo znany, popularny, powtarzany od lat, a trochę też mam wrażenie, że my nie doceniamy tego, w którym miejscu jesteśmy jako kraj. Coraz więcej spływa takich sygnałów, że to obcokrajowcy zauważają, że Polska stała się naprawdę świetnym miejscem do życia. To jakby pan teraz właśnie kwestię tej jakości usług publicznych porównał na skali Europy? Co można powiedzieć?
Myślę, że wcale tak źle nie jest. Znaczy, jak popatrzymy na to, jak wygląda to w innych krajach, to nasze usługi publiczne naprawdę są na bardzo dobrym poziomie. Szczególnie jak spojrzymy to na, musimy mieć grupę rówieśniczą, prawda, czyli te kraje, które wywodzą się z tego samego rdzenia, czyli postkomunistyczne kraje. Także z jednej strony mamy ogromny sukces gospodarczy, no przecież 20. gospodarka świata, $1 bln produkt krajowy brutto. Nasz produkt krajowy brutto jest wyższy niż praktycznie Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia razem wzięte. Czyli mamy z jednej strony ogromny sukces gospodarczy, z drugiej strony mamy ogromny sukces infrastrukturalny. Ja dużo jeżdżę po świecie i patrzę na stan infrastruktury w krajach zachodnich, czy nawet w Stanach Zjednoczonych. Byłem kilka razy, miałem tą bazę porównawczą, gdzie ta infrastruktura pochodzi z lat 50., 60., a nawet i wcześniejszych i jakość tej infrastruktury jest bardzo zła. Jak przyjeżdżają do mnie cudzoziemcy, to są zachwyceni właśnie polskim metrem na przykład, prawda? Jak jest nowoczesne, polskimi drogami. Więc jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, jak najbardziej. Usługi edukacyjne, mimo że tak bardzo na tą polską szkołę narzekamy, polską szkołę publiczną, to jednak młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają po polskich szkołach, czy wyjeżdżają na Erasmusy, czy z polskich uczelni, należą do jednych z najlepszych studentów.
Jedna podstawowa kwestia, pozwolę sobie na wtrącenie. Mało jest chyba takich miejsc w Europie czy na świecie, gdzie naprawdę jak człowiek się uprze, mimo wielu oczywiście bolączek tego systemu publicznego edukacji, można skończyć studia, być naprawdę na bardzo wysokim, szanowanym stanowisku typu lekarz, prawnik za darmo.
Może nie za darmo, ze składek innych podatników, a także rodziców.
Czyli tu też popełniam ten właśnie błąd w myśleniu.
W ekonomii nie ma nic za darmo, w finansach nie ma. Tak samo jak to jest problem, to wrócę jeszcze na moment do tej służby zdrowia. Też były takie badania, zadawaliśmy Polakom pytania, czy publiczna służba zdrowia jest płatna. Większość powiedziała, że jest bezpłatna. Dlaczego bezpłatna? Bo nie ma bezpośredniej płatności. To, że jest płatnik NFZ i że jest najpierw odbierana składka, którą mówiłem, że tak naprawdę jest podatkiem, prawda? A potem to jest opłacone, Polacy tego nie dostrzegają. A trzeba pamiętać, że popyt na usługę, która jest w oczach kupującego za darmo, jest plus nieskończoność. Ale wrócę jeszcze właśnie do tej edukacji. Trzeba też tłumaczyć, że nie ma nic za darmo. Na te studia składają się podatnicy poprzez swoje podatki. To oczywiście cała dyskusja na temat polityki edukacyjnej Polski, które kierunki tak naprawdę studiów powinniśmy promować, które są perspektywiczne, ale też mam takie wrażenie, że podatnik polski funduje studia, ale te benefit, czy te korzyści niestety bardzo często nie ma podatnik polski, tylko właśnie osoby z innych krajów, bo polscy, chociaż teraz jest powrót tego lekarzy do Polski, no bo się okazuje, że w Polsce bardzo dobrze zarabiają nie tylko lekarze, a także inne zawody. I tak jak mówię, poziom usług edukacyjnych, edukacji publicznej w porównaniu z innymi krajami jest na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę. Nie mamy się czego wstydzić. Moi studenci bardzo często na Erasmusy wyjeżdżają, czy moje dzieci też wyjeżdżały. Zawsze mówiły właśnie, że Polacy należą do zawsze tej elity intelektualnej na tych Erasmusach, czy te uczelnie, czy te szkoły publiczne, mimo tych wszystkich naszych tu zastrzeżeń, są na wysokim poziomie. My zawsze trzeba się zbenchmarkować do innych krajów, jak to wygląda. U nas, mimo wszystkich, oczywiście całej listy zażaleń, bo my zawsze mamy te zażalenia i zawsze mamy taką naturę właśnie, że nam się nic nie podoba, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy pokazywani jako wzór. Gdzie nie pojadę, jak słyszą, że z Polski, to zawsze nam pytają się, jak to w Polsce naprawdę macie dobrze, tak? W tym momencie dostęp do usług publicznych jest naprawdę na dobrym poziomie.
Przypomina mi się taka kampania z czasów kampanii wyborczej, już nawet nie pamiętam, która to była opcja polityczna o tym, jak Polacy będą wracać gremialnie do kraju, bo zdaje się, żeby po obu stronach były, w zależności od tego, która to była kampania, ale trochę to zaczyna się urealniać.
Tak, oczywiście. Oczywiście, że się zaczyna urealniać, bo koszty życia i bezpieczeństwo przede wszystkim, bo to jest kwestia jeszcze bezpieczeństwa w krajach zachodnich, skłania dużą część Polaków do tego, żeby wrócić. Tutaj mają duże możliwości.
My też zdradzę, przed nagraniem rozmawialiśmy trochę o życiu w Hiszpanii. To też jest taki przykład, gdzie kiedy im częściej przebywa się w takim kraju, tym więcej człowiek uświadamia sobie, jakie są obciążenia podatkowe między innymi. Kiedy sobie to zdarzymy, to nagle się okazuje, że w Polsce nie jest tak źle. No to teraz zawracając.
To jeszcze o młodych w Hiszpanach też, prawda? Mówimy, że młode pokolenie polskie, prawda, ma duże problemy. Proszę Państwa, w Hiszpanii ponad 40 parę procent młodych dalej mieszka z rodzicami, czyli jest zjawisko, które się nazywa gniazdownictwo, dlatego że po prostu nawet ich nie stać na wynajem. Nie mówię mieszkanie, bo na zakup to w ogóle ich już nie stać. Na wynajem mieszkanie ich już nie stać, ich nie stać na wynajęcie pokoju. Więc jak mają wynajmować pokój za 400-500 euro, to wolą mieszkać u rodziców. I to jest jeden z największych wskaźników w Unii Europejskiej.
A teraz zawracając do głównego tematu naszej rozmowy, czyli naprawdę doceńmy to, co mamy i bądźmy bardziej kulturalni, bardziej etyczni, żeby to bogactwo pomnażać. Tak może trochę naiwnie to zabrzmiało.
Tak. I pamiętajmy właśnie, że takie nasze negatywne zachowania, one są bardzo negatywne i powinniśmy u siebie tępić takie zachowania, ale nie bać się także w swoim środowisku mówić, że słuchaj, to nie jest dobre dla nas wszystkich, nieestetyczne. To, że nie płacisz alimentów na dzieci, to, że jedziesz na gapę, bo ktoś inny za to przecież musi zapłacić, to, że nie spłacasz kredytu, nie płacisz pożyczki, to powinniśmy takie postawy stygmatyzować. Ja jestem akurat fanem kultury protestanckiej w tym momencie, to też a propos nauki, etyki i tak dalej, postawa protestancka, czyli społeczność i rozumienie tej holistyczności tych naszych podatków, że one naprawdę współfinansują te usługi publiczne, które chcemy mieć wszyscy na dobrym poziomie i wszyscy z nich korzystamy, mimo że wydaje nam się, że z nich nie korzystamy.
Panie profesorze, jeszcze dwa wątki w naszej rozmowie. Jesteśmy w medium biznesowym, więc muszę zapytać, trochę pogłębić ten wątek biznesu. Co w Państwa badaniu wyszło na temat działalności firm? Na początku powiedział Pan, że znaczna część, tak, 80 miliardów z tych 130?
Tak, 85 to są tak. To
konsumenckie są, długi. Tak, tak. Czyli biznes ma tutaj mniejszą odpowiedzialność. A jak jest z tą etyką w biznesie?
No, też nie jest dobrze. 48% naszych respondentów, przedsiębiorców, wskazuje właśnie takie zjawisko związane z nieterminowym płaceniem faktur, jako coś, co najczęściej doświadczają w swojej praktyce biznesowej. No i a propos niepłacenia w terminie, to muszę Państwa, a może zdziwię, a może nie zdziwię naszych słuchaczy, bo pewnie mają na co dzień z tym do czynienia, bardzo często w terminie nie płacą bardzo duzi i duzi. Pytanie dlaczego? Bo mogą. Czyli to jest właśnie pytanie o te zatory płatnicze, które są zmorą, szczególnie dla małych przedsiębiorców, dlatego że tam aspekt zarządzania płynnością finansową jest dość istotny. Nawet brak zapłaty za jedną fakturę może cały taki biznes mikro czy małego przedsiębiorcy rozbić. Także dyskusja na temat uczestnictwa w różnego rodzaju przetargach i takie dumpingowe ceny usług podawane w tych przetargach też jest taki negatywny element. No i co ciekawe, konsumenci narzekają na przedsiębiorców, a przedsiębiorcy narzekają na konsumentów w tym momencie, no bo proszę zobaczyć, uczciwa firma, która wystawia fakturę VAT-owską, ta remontowa, prawda, bo to chyba dobry przykład, bo wszyscy coś tam kiedyś remontowaliśmy, czy remontujemy, czyli z jednej strony jest firma rzetelna, która ma wysoką kulturę korporacyjną, wysoką kulturę finansową, mówi, ta usługa będzie kosztowała netto tyle, ale muszę, bo taki jest mój obowiązek, doliczyć VAT, prawda? I w związku z tym wysokość płatności jest o 1/4 powiedzmy wyższa. A z drugiej strony mamy przedsiębiorcę, który tej samej osobie, która chce tą usługę kupić, proponuje, prawda, żeby nie było tego VAT-u, czyli usługa będzie o 1/4. To znaczy, że ten uczciwy przegrywa konkurencję z tym nieuczciwym, a tak naprawdę przegrywamy wszyscy, bo z jednej strony przegrywają inni podatnicy, przegrywa ten przedsiębiorca, ale ten przedsiębiorca uczciwy zatrudnia też przecież swoich pracowników, więc jak on nie będzie zarabiał, no to nie będzie mógł zapłacić swoim pracownikom. Czyli ten pracodawca też zachowuje się tak niemoralnie. No i kolejna, jak już dotknęliśmy tego elementu biznesu, no to jest jeszcze jeden bardzo taki zły nawyk. To znaczy zgodzenie się przez przedsiębiorców, a nieraz nawet wskazywanie płacenia pod stołem, prawda? Czyli tak naprawdę ta nasza, można powiedzieć, czarna, jak nie szara strefa, czarna strefa niepłacenia podatków i nierejestrowania. I potem są duże problemy później z perspektywy na przykład składek odprowadzanych na emeryturę. Ktoś się strasznie dziwi, dlaczego ma tak niską emeryturę. No a bo zawsze byłeś zarejestrowany na minimalną, a drugą pensję dostawałeś, żeby nie było żadnych obciążeń, no to możesz mieć tylko pretensje do siebie. I znowu, taki nieuczciwy przedsiębiorca, który obniża koszty wynagrodzeń w wyniku tego, że nie płaci, nie odprowadza składek podatku ze swojego pracownika, czyli nie jest ten pracownik opłacany jak powinien, także w aspekcie odprowadzanych podatków, jak ma konkurować ten uczciwy z nieuczciwym, który swoim pracownikom tylko połowę wypłaca, a drugie połowę wypłaca na czarno i nie płaci podatków. Czyli ten poziom konkurencyjności wtedy jest zaburzony. I mówię, powinniśmy bardzo nagradzać i pokazywać jako wzorce takich pracodawców, którzy zachowują się w stosunku zarówno do klientów, jak i do swoich partnerów biznesowych, czy płacą na czas faktury, jak i pracowników w sposób fair.
A co ekonomista widziałby tutaj jako rozwiązanie, kiedy no niestety nie sprawdzają się te postawy etyczne? Jakie narzędzia instytucjonalne mogłyby tutaj zadziałać? Mówię o dwóch aspektach, o zatorach płatniczych, o których powiedział pan na początku, i też o tej kwestii, jakby to ładnie nazwać, żonglowania różnymi formami zatrudnienia. O tym też teraz jest głośna dyskusja w kontekście zmian przepisów dotyczących kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, kontraktów B2B.
To zacznijmy może od tej drugiej kwestii. Oczywiście te aspekty regulacyjne są ważne, tylko żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
Znaczy, co by było wylaniem dziecka z kąpielą?
To byłoby to, żeby jest narzucone to, że ktoś nie może mieć relacji B2B ze swoim kontrahentem. Oczywiście B2B jest aspektem często patologicznym, wymuszanym na pracownikach, którzy nie chcą, wolą mieć etat. Ale jest dużo część takich osób, szczególnie w tych sektorach kreatywnych, które wolą relacje B2B, no a to znowu jest związane z brakiem unifikacji obciążeń fiskalnych w zależności od tego, w jaki sposób tą pracę, znaczy tą usługę świadczę, prawda? Bo jeżeli jestem mikroprzedsiębiorcą, mikro, bo mam jednego swojego kontrahenta, jeszcze na ryczałcie, no to mam obciążenie bardzo niskie, podatkowe od przychodów, a w usługach zazwyczaj kosztów nie ma. Z drugiej strony jestem pracownikiem o wysokich kompetencjach i mam podatek 32%. Czyli obie strony są w tym przypadku zadowolone, oprócz trzeciej strony, czyli reszty podatników, no bo są niższe podatki. Czyli też trzeba by w jakiś sposób tą reformę systemu podatkowego, żeby zunifikować obciążenia wynikające z różnej formy prowadzenia. Bo tak naprawdę do B2B podstawowa przyczyna to była aspekt fiskalny, oszczędności fiskalne obu stron. Gdyby tego nie było, to prawdopodobnie te B2B nam się tak nie rozpowszechniło.
Natomiast ale była to ucieczka, dodam, od tego wielkiego klinu podatkowego dla pracowników na umowie o pracę, więc no chyba od tego powinniśmy zacząć, tak, żeby to opodatkowanie umowy o pracę nie było takie duże.
No tak, tylko pamiętajmy, że jest brutto i brutto, czyli no tak, właśnie jeszcze składki wszystkie pracodawcy, więc tak naprawdę, jak wspomniałem, w tym przypadku to też pracodawca miał ogromne oszczędności z tego wynikające, pracownik też, i obie strony są win-win, ale ta trzecia strona jest niestety luzerem, ta strona publiczna, bo nie ma...
Ta trzecia strona powinna trochę zluzować, mówiąc kolokwialnie?
No, znaczy gdzieś tam ten kompromis powinien być uzyskany, bo to jest bardzo trudny temat, bardzo kontrowersyjny, ale trzeba na niego spojrzeć holistycznie. Ekonomista zawsze patrzy takim rachunkiem zintegrowanym i rachunkiem wieloaspektowym. Jakbyśmy to dobrze wszystko policzyli, to może rzeczywiście trzeba troszkę inaczej do tego podejść. Natomiast jak będziemy podchodzić punktowo, to zawsze któraś ze stron interesariuszy będzie niezadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o te zatory, no tutaj jest oczywiście możliwość wpisywania takich nierzetelnych partnerów biznesowych do rejestrów gospodarczych, w tym do BIG Infomonitora. I wtedy taka osoba może mieć złą wiarygodność, złą historię kredytową, złą historię płatniczą. I w związku z tym możemy ostrzec kolejnego partnera takiej firmy, że sprawdził, zobacz, innym kontrahentom nie płaci w terminie, tobie też nie zapłaci. I to może być też taki skuteczny sposób na eliminowanie tego typu negatywnych zdarzeń na rynku. No ale mówię, najgorsze jest to, że zazwyczaj terminowo nie płacą duzi, bardzo duzi, bo mogą. No bo dla takiego małego wejście w spór z dużym, no to nie jest dobre z ich perspektywy rozwiązanie, no bo mogą stracić partnera, ale partner kiedyś tam zapłaci, no bo opóźni się, ale zapłaci.
No tak. Tu postawmy kropkę. Myślę, że możemy jeszcze bardziej zachęcić do tego, żeby myśleć o wspólnocie również w takich kategoriach bardzo ogólnonarodowych i państwowych, bo to na koniec dnia dla nas wszystkich chyba będzie po prostu się opłacać.
Tak, żebyśmy zrozumieli, że te instytucje państwa to są instytucje naszego państwa i że tak naprawdę wszyscy się na to państwo składamy, więc jak oczekujemy wysokiej jakości usług, no musimy też partycypować w tym, żeby za te usługi płacić.
Panie profesorze, jeszcze jedna króciutka rzecz na koniec. Dla tych z naszych słuchaczy, którzy chcieliby poznać dokładnie zawartość tego raportu, gdzie go możemy znaleźć?
Na stronie Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor.
Profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Infomonitor. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Zastanówmy się nad naszymi postawami właśnie moralnymi, żebyśmy fundament moralności, etyczności jak najszerzej zbudowali, bo to jest fundament współczesnego społeczeństwa.
Bardzo dziękuję. A to była Strefa Ekspertów. Ja się nazywam Kinga Jurga i zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Do usłyszenia. To jest podcast Strefa Ekspertów. Partnerem podcastu był BIG Infomonitor.